Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Nazywam się Magdalena Pala i jestem Twoim host w podcaście Powrót do siebie, uwolnij się od traumy z dzieciństwa. Dzisiaj, moi kochani słuchacze, chciałabym Wam przekazać obszerną wiedzę, dawkę wiedzy oraz psychoedukację dotyczącą bardzo ważnej kwestii, jaką są zaburzenia lękowe. I w dzieleniu się z Wami tą wiedzą będę wykorzystywała wiele warstw swoich własnych przeżyć i doświadczeń, w tym jak ja leczyłam się i wyszłam z zaburzeń lękowych oraz jak pomogłam wielu moim pacjentom również wieść spokojniejsze życie, które nie jest dominowane przez ciągły lęk i ciągłą panikę. Ponieważ zaburzenia lękowe, tak jak pokazują badania, wskazują badania, dotyka tak wielu z nas. I depresja i zaburzenia lękowe to chyba są najczęściej spotykane zaburzenia psychiczne, które nas w dzisiejszych czasach, żyjąc w toksycznej kulturze, dotykają. Spora część populacji cierpi na te zaburzenia i są to zaburzenia, które naprawdę mają wiele twarzy. Bo mogą to być zaburzenia lękowe, przykładowo lęk o zdrowie, kiedy bardzo martwimy się o zdrowie swoich bliskich, tak przesadnie, obsesyjnie, kiedy boimy się śmierci i kiedy towarzyszy nam lęk uogólniony, czyli z angielskiego tak zwane GAD, czyli Generalized Anxiety Disorder, kiedy mamy chroniczne zamartwianie się o codzienne sprawy, to jest właśnie ten GAD z angielskiego, kiedy mamy lęk wolnopłynący, który cały czas nam towarzyszy, jest na niższym poziomie, ale dalej produkuje, generuje w nas ogromny dyskomfort, kiedy towarzyszą nam, tak jak w moim przypadku to wyglądało, zaburzenia paniczne, czyli ataki paniki, kiedy myślimy, że umieramy, że faktycznie za chwilę nas na tej ziemi nie będzie, jest to przerażające, kiedy dotykają nas różnego rodzaju fobie. Często spotykaną fobią jest agorafobia. Agorafobia, czyli lęk przed otwartą przestrzenią. Samodzielnym wyjściem z domu, przebywaniem w zatłoczonym miejscu, czy w trakcie podróży komunikacją miejską, czy chociażby, jak to często się zdarza, wielu moich pacjentów się z tym zmaga, czy zmagało, tak jak to bywa w kolejce w supermarkecie. Wtedy nam towarzyszy ogromny wyrzut adrenaliny i kortyzolu, pojawiają się przeokrutne symptomy somatyczne, czyli psychosomatyczne w ciele, to co się dzieje. Kiedy towarzyszy nam, kiedy zmagamy się, jak niektórzy z Was, z lękiem społecznym, czyli lękiem przed oceną, pocenie się w sytuacjach społecznych, wyobrażanie sobie, że każdy się na nas patrzy, że zauważa wszelkie niedoskonałości, że zauważa pot na Twoim czole, że widzi, jak pocisz się pod pachami i boisz się bardzo, że będziesz odkryty, zauważony, że będziesz oceniony i zaczynasz unikać społecznych sytuacji lub boisz się odezwać, boisz się po prostu być sobą, boisz się oceny, jesteś spięty, nie jesteś sobą, chowasz się gdzieś, nie uczestniczysz w sytuacjach społecznych, ponieważ tak bardzo boisz się oceny, tak bardzo boisz się, że źle wypadniesz, tak bardzo boisz się, że ktoś zauważy Twoje defekty, Twoją wadliwość. Jeśli chodzi o zaburzenia lękowe, to na nie również składają się zaburzenia nowszego nazewnictwa, tak zwane zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, czyli z angielskiego OCD. Stare nazewnictwo to nerwica natręstw, kiedy przykładowo obsesyjnie pierzesz ciuchy, czy jak przychodzisz do domu, to musisz wyczyścić każdy produkt przyniesiony ze sklepu, czy jeśli ktoś do ciebie przyjdzie do domu i wyjdzie, to ty po prostu z taką obsesją sprzątasz, pierzesz, układasz, boisz się, że zarazki, że jakiekolwiek bakterie zostaną przeniesione na ciebie, że to będzie jakiś brud, że to będzie coś, co cię w jakiś sposób skazi, lub boisz się, że jeżeli nadepniesz na tą linię, czy wyjdziesz z domu o tej czy o tej godzinie, czy jeżeli przejdziesz obok tego słupka, w tej chwili to wydarzy się coś strasznego, że umrzesz, czy ktoś z Twojej rodziny będzie miał poważny wypadek. To są ciągłe te obsesyjne myśli, które produkują kompulsje, tak jak przykładowo najprościej mycie dłoni, czyli obsesja, że zachoruje, więc jest ciągłe mycie dłoni i te kompulsje doprowadzają później i obsesję do tego, że Twoje życie po prostu się kończy. Nie jesteś w stanie tak funkcjonować, bo jesteś tak skupiony na tym, co się dzieje, że obsesyjnie myślisz i kompulsyjnie wykonujesz te zachowania, które chwilowo obniżają Twój lęk, ale tak naprawdę jesteś zdominowany, jesteś niewolnikiem tych obsesji i tych kompulsji. Moi kochani słuchacze, ten koncept zaburzeń lękowych jest tak złożony, jak widzicie, już na samym wstępie i ma w sobie tyle warstw, że właśnie postanowiłam dzisiaj Wam to przedstawić od strony kompleksowego, holistycznego leczenia zaburzeń lękowych, które naprawdę przynosi wymierne efekty. Jesteśmy w stanie, mówiąc najprościej, funkcjonować w życiu normalnie i cieszyć się rzeczami, które kiedyś sprawiały Wam przyjemność, czy Tobie przyjemność, a w tej chwili nie jesteś w stanie funkcjonować i nie jesteś zdolny być sobą, tylko jesteś po prostu zdominowany na wszelkich możliwych płaszczyznach przez odczucia lęku, czyli silnego, okrutnego strachu i oczywiście w przypadkach takich, jak to było ze mną, również ataki paniki, które pojawiają się jakby już na podstawie myśli. I to wszystko, co już w tej chwili Wam powiedziałam na wstępie, dzisiaj chciałabym Wam przedstawić w podcaście, bo jeszcze tego nie wspomniałam, zatytułowanym Co się kryje pod lękiem? Holistyczne leczenie zaburzeń lękowych. Kochani moi słuchacze, chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć i zacząć w ogóle ten temat, ten odcinek podcastu od krótkiej wersji opowiedzenia Ci, opowiedzenia Wam, trochę mojej historii i dlaczego leczenie zaburzeń lękowych stało się moją pasją i w sumie moją misją życiową. Otóż, kochani, w 2016 roku zaczął się okres w moim życiu, który zaznaczył początek, naznaczył nawet, bym powiedziała, początek ogromnej zmiany, która przyszła po tym okresie złożonych, silnych i przerażających zaburzeń lękowych. Bo właśnie w 2017 roku pojawiły się pierwsze symptomy moich zaburzeń lękowych i ataków paniki. Słuchajcie, kochani, dokładnie pamiętam ten dzień, kiedy po bardzo ciężkim dniu, bo wówczas bardzo dużo się działo w moim życiu, pracowałam na cały etat w Kanadzie przy resocjalizacji młodzieży, byłam mediatorem rodzinnym już po licencjacie, czyli pomagałam rodzinom, pomagałam trudnej, ciężkiej młodzieży, która była bardzo straumatyzowana, powrócić do społeczeństwa, jeżeli była jakakolwiek potrzeba ich wspierania, również terapeutycznego, zarówno jak ich rodzin, to ja się tym zajmowałam. I słuchajcie, zajmowałam się tym, studiowałam, kończyłam swoje 3-letnie studia magisterskie, specjalistyczne, kliniczno-terapeutyczne, sfokusowane na leczeniu traumy. I do tego miałam jeszcze staż kliniczny. I słuchajcie, miałam te trzy rzeczy, które po prostu zabrały całą moją energię. Niestety nie byłam w sytuacji, w której mogłam zrezygnować z pracy, ponieważ jako singiel mieszkający w Kanadzie byłam zmuszona pracować na cały etat, uczestniczyć w stażu klinicznym również na praktycznie cały etat i do tego jeszcze przychodziłam do domu i studiowałam i uczyłam się, pisałam pracę magisterską, w międzyczasie jeszcze również prowadziłam różnego rodzaju profile, prowadziłam rozmowy na studiach, pisałam krótkie prace akademickie, dalej ten program mój akademicki łącznie ze stażem klinicznym musiał być realizowany, więc słuchajcie, pamiętam, to był 2016 rok i po bardzo ciężkim dniu leżałam w łóżku i nagle słuchajcie, czy słuchaj, pojawiło się w moim ciele coś, co mnie po prostu przeraziło. Czułam, jak moje serce zaczyna po prostu tak okrutnie bić. Zwiększył mi się tak puls. Ja byłam przekonana, ja byłam w 100% pewna, że ja mam zawał serca, że to jest atak serca. Oczywiście wpadłam do salonu, praktycznie upadłam na kolana, tak bardzo się bałam, tak bardzo się trzęsłam. Był tak wysoki kortyzol w moim organizmie. Słuchajcie, zadzwoniłam po pogotowie. Pogotowie przyjechało, zbadało i stwierdziło, jest wszystko okej. Okay. Magdalena, everything is okay, you have anxiety. Wiedziałam, kochanie, wiedziałam, że ja zawsze byłam podatna na ta moja wrażliwość na lęki i po prostu w tym momencie ja wiedziałam, że to już jest to, ale jakbym potrzebowała potwierdzenia ze strony medycznej, że to jest właśnie ten lęk, że to jest to anxiety, jak z angielskiego się mówi, czyli te zaburzenia lękowe. I co się działo później? Nadal oczywiście kontynuowałam pracę. Nadal kontynuowałam staż kliniczny, bardzo wymagający, który miał masę komponentów, które musiałam spełnić, żeby skończyć mój program magisterski na University of Lethbridge i słuchajcie, do tego jeszcze była praca magisterska i wszystko to, co się działo i po prostu ciągle te zaburzenia, może nie te zaburzenia, ciągle te symptomy się pojawiały w różnych odstępach czasowych, z różną częstotliwością, o różnym natężeniu. I oczywiście skończyłam moją magisterkę, zrealizowałam moje wielkie marzenie, które pozwoliło mi pomagać ludziom, być psychotraumatologiem i psychoterapeutą. W Kanadzie nie ma tego sformułowania psychoterapeuta, jest tylko raczej terapeuta i psycholog, który tak naprawdę w hierarchii tych terapeutycznych zawodów najwyższą pozycję zajmuje. I słuchajcie, funkcjonowałam, ale kiedy zaczęłam pracować już jako terapeuta, pracować z pacjentami i tej pracy było dużo, pracowałam w ośrodku, który leczył dzieci i młodzież i również dorosłych, którzy byli bardzo straumatyzowani. Dzieci pochodziły z rodzin rozbitych, gdzie ogromna masa królowała traumy. I ja się tym zajmowałam. Później pracowałam również w ośrodku dla kobiet, które doświadczyły przemocy domowej. I słuchajcie, do tego jeszcze pracowałam w prywatnej praktyce po godzinie, czyli znowu byłam przebodźcowana, przestresowana i wtedy w 2017 roku moje zaburzenia lękowe po prostu sięgnęły apogeum. Wówczas miewałam ataki paniki praktycznie codziennie, czasami kilka razy dziennie. Musiałam opuszczać gabinet, musiałam wychodzić. Przeokrutnie się bałam, miałam bardzo niewyregulowane poziomy cukru, skoki cukru, hipoglikamię reaktywną również. Miałam ogromne pobudzenie, które towarzyszyło mi praktycznie cały czas, ściski w klatce piersiowej. Nie mogłam kompletnie spać. W nocy również pojawiały się ataki paniki, lęk, strach, ogromny dyskomfort i jakby to nazwać, słuchajcie, jak zasypiałam, to wydawało mi się, że spadam, że nawet mówiąc o tym, naprawdę mówiąc o tym, pojawia się smutek i pojawia się po prostu, bo pojawiają się łzy w moim oczach. Jakie to było okropne przeżycie, kochani, okropne przeżycie. Czułam się tak, jakbym po prostu spadała i nie wiedziała, w jaką otchłań spadała i nagle moje ciało jakby się pobudzało, następowały takie drgania. Mój organizm, teraz wiem, po tylu latach pracy nad sobą, ja wiem, co mój organizm próbował robić. Kochani, organizm, ciało jest bardzo mądre. Moje ciało chciało pozbyć się reakcji stresowych, tych zwiększonych reakcji stresowych i tych moich wzorców z dzieciństwa, które doprowadziły do tych zwiększonych reakcji stresowych i wszystkich tych innych płaszczyzn, które Wam tutaj pięknie przedstawię w tym, z taką na tyle, ile mogę Wam przedstawię tutaj w tym podcaście, ale po prostu moje ciało próbowało się z tego oczyścić. Więc były drżenia, było drganie, były zwiększone, mimowolne takie spazmy mojego ciała i ja byłam przerażona tymi objawami i tymi symptomami. A teraz wiem, że moje ciało po prostu chciało mi pomóc. Kochani, ciało to jest wspaniałe narzędzie, które jak Wam przedstawię w dalszej części tego podcastu, zajmuje bardzo wysokie miejsce w hierarchii pracy z zaburzeniami lękowymi. I słuchajcie, działo się to codziennie, wracając do tych moich symptomów. Ja po prostu nie mogłam funkcjonować, ja nie mogłam pracować, ja nie mogłam cieszyć się życiem. Wszystko mnie przerażało, byłam ciągle wspięta, miałam okrutne symptomy psychosomatyczne, zaburzenia widzenia czasami, szumy uszne. Oczywiście, kochani, oczywiście przebadałam się, bo to jest bardzo ważne. Należy się przebadać medycznie, żeby lekarz stwierdził, że wszystko jest okej. Ja tak zrobiłam. Miałam tomograf, wydawało mi się, że mam guza mózgu. Miałam szumy uszne, miałam okrutne zawroty głowy. Czułam, że zemdleję. Miałam nudności. Myślałam, że zwymiotuję. Miałam bardzo silne pobudzenie, ściski w klatce piersiowej, hiperwentylację, czyli to zbyt głębokie lub zbyt płytkie oddychanie. Kiedy jest za dużo tych wdechów, one są płytkie, to następuje zaburzenie poziomu tlenu i dwutlenku węgla. I tak naprawdę w 2018 roku w styczniu trafiłam na SOR w Kanadzie. Miałam w ten dzień, tego wieczoru, ciśnienie 220 na 150 i naprawdę myślałam, że umieram. Puls był też masakrycznie wysoki. Poprosiłam moją przyjaciółkę w Kanadzie, Bożenkę, z którą wtedy mieszkałam przed przyjazdem do Polski, żeby po prostu odwiozła mnie do szpitala na SOR, bo powiedziałam: Bożenko, ja umieram, ja nie wiem, co się ze mną dzieje, ja po prostu już nie chcę żyć. I zawiozła mnie do tego szpitala. Oczywiście przeszłam wszelkie badania, EKG, przeszłam tomograf, tam był chyba rentgen, oczywiście badania krwi, wywiad kliniczny z lekarzem. I lekarz przychodzi i mówi do mnie tak: Magdalena, fajny lekarz, naprawdę bardzo, zresztą w Kanadzie są naprawdę bardzo fajni i przemili i bardzo tacy empatyczni lekarze. Powiedział do mnie: Magdalena, wykonujesz taką pracę, jesteś psychologiem, czy ty wiesz, co się z tobą dzieje? Ja powiedziałam, tak, panie doktorze, ja wiem, ja mam zaburzenia lękowe. I on powiedział, tak, oczywiście masz zaburzenia lękowe.
Wtedy też bardzo były zaburzone poziomy TSH.
Powiedział doktor, żebym powieliła to badanie, ponieważ pod wpływem tak silnego kortyzolu obraz kliniczny tego badania może być zaburzony, czyli ten wynik może być zaburzony i faktycznie tak było.
Kiedy powieliłam to TSH,
później poziomy były już wyrównane, było wszystko okej. I kiedy ten lekarz mi tak powiedział, słuchajcie, ja się czułam tak, jakby po prostu wszystko mi się zawaliło po raz kolejny i stwierdziłam, że koniec, to jest czas na zajęcie się sobą. Oczywiście dostałam receptę na SSRI, na lek również i przeciwlękowy, bo SSRI działa również jako przeciwlękowy. To był chyba Escitalopram, tak. I wzięłam tą receptę, natomiast postanowiłam, że będę pracowała nad sobą holistycznie. Na razie bez wsparcia farmakoterapii i zobaczę, jak mi to pójdzie i jak mi to wyjdzie. Oczywiście, jeżeli, kochani, potrzebujecie farmakoterapii, która Was wspiera w leczeniu zaburzeń lękowych, to jak najbardziej z niej korzystajcie. Absolutnie nie jestem zwolennikiem leczenia bez farmakoterapii. Oczywiście to jest sprawa indywidualna. Ja postanowiłam, że zrobię to w taki sposób, ponieważ mam doświadczenie i mam wiedzę i czułam, wierzyłam, że będę w stanie wyciągnąć siebie z tych zaburzeń, przede wszystkim dbając o siebie w odpowiedni sposób. I kiedy nastąpił moment w moim życiu, gdzie te wzorce z dzieciństwa przejęły kontrolę, gdzie nie potrafiłam o siebie zadbać i doprowadziłam siebie do tak krytycznego stanu. I w tym momencie, w 2018 roku, w styczniu, rozpoczęła się moja podróż wychodzenia z zaburzeń lękowych. I wtedy, kochany, kochana, kochani słuchacze, rozpoczęła się również moja podróż pomagania i moja misja życiowa, pomagania wielu z Was wyjść z zaburzeń lękowych. Kurczę, dzisiaj po prostu, słuchajcie, jest to tak wzruszający dla mnie podcast, że wow, naprawdę, nie wiedziałam, że tak to na mnie podziała. Bo to naprawdę... Kochani, jeżeli jesteś w takim miejscu, czy ty, kochany, kochana, jesteś w takim miejscu, gdzie czujesz, że te zaburzenia lękowe nigdy się nie skończą i ta panika, i ten strach, i te katastroficzne myśli nigdy się nie skończą, to wiedz, że jest nadzieja i że tak, że one się kończą, że przychodzi moment, kiedy jesteś w stanie na tych czterech płaszczyznach, które Wam dzisiaj przedstawię, zająć się sobą w taki sposób, holistycznie, kompleksowo, żeby lęk, on będzie, nie możemy się pozbyć lęku. Najbardziej błędnym podejściem do zaburzeń lękowych, które notabene utrzymuje nas w zaburzeniach lękowych, jest próba unikania lęku i pozbycia się lęku. Nie można się pozbyć lęku, tylko możesz się oswoić. Żyć z lękiem, funkcjonować z lękiem, bo on będzie. Lęk jest ewolucyjnie zaprogramowanym mechanizmem, czyli emocją, która pozwala nam przetrwać. Strach oczywiście, strach jest tą emocją. Lęk pojawia się wtedy, kiedy mamy zbyt dużo myśli katastroficznych, które powodują, że ten strach zamienia się w lęk, bo strach jest potrzebną emocją i również lekki lęk, lekki anxiety z angielskiego, to jest tak fajnie powiedziane, ten lęk jest potrzebny w sytuacjach nowych, w sytuacjach bardzo kryzysowych, czy które są dużym wyzwaniem. Lęk jest potrzebny, żeby odpowiednio cię stymulował, żeby odpowiednio cię, że tak powiem, popychał do pracy nad sobą. Bo słuchaj, nawet w pracy terapeutycznej to się nazywa okno tolerancji emocjonalnej, czyli fizjologicznej. Najlepsze to przynosi efekty w momencie, kiedy pacjent jest w lekkim pobudzeniu emocjonalnym, czyli fizjologicznym. I to okno tolerancji, leciutko jest pobudzenie w odpowiednim, optymalnym poziomie, na odpowiednim pobudzeniu, żeby nastąpiło przeprocesowanie emocji, przeprocesowanie traumy i również na poziomie ciała i na poziomie myśli, również wtedy instalujemy te zasoby, żeby myśli obsesyjne się, że tak powiem, uspokajały. Więc to jest bardzo potrzebne w naszym życiu. Ewolucyjnie zostaliśmy w ten sposób tak zaprogramowani, żebyśmy właśnie mogli to wykorzystać, ten lęk, który notabene bardzo przypomina również ekscytację. Kiedy jesteś bardzo podekscytowany, to odczuwasz takie pobudzenie. Także to jest też potrzebne, żeby funkcjonować, cieszyć się życiem, żeby działać, żeby być w odpowiednim, że tak powiem, trybie działania, ale w nieprzesadnym trybie działania. Bo kiedy jesteś w przesadnym trybie działania, to wówczas masz właśnie masę tych symptomów. Bo wracając do mojej historii, również do historii wielu moich pacjentów, którym pomogłam na przestrzeni lat, to układ nerwowy, kiedy doświadczamy tych zaburzeń lękowych, jest, słuchajcie, tak przewrażliwiony na poziomie ciała, że nawet przykładowo lekki podmuch wiatru, dźwięk, czy kiedy stałam pod kloszem żyrandola i wypowiedziałam coś i usłyszałam echo, słuchajcie, byłam przerażona tym echem, ja byłam przerażona podmuchem wiatru i mój układ nerwowy był tak nadwrażliwy, tak wyczulony, tak wysoka czujność i pobudzenie, że ja po prostu wyłapywałam wszystko, obserwowałam panicznie, obsesyjnie swoje ciało, czy się w nim coś nie dzieje, czy ja nie choruję, dlaczego ja mam takie zmiany, nie wiem, w głowie, czy ja mam guza mózgu, czy w moich uszach coś się dzieje, a może coś się dzieje z moim słuchem, a dlaczego tak mi serce dziwnie zabiło, a dlaczego tak się dziwnie poczułam? Ta czujność i to wyczulenie to po prostu było coś, co mnie tak strasznie wymęczyło i wielu moich pacjentów, że słuchajcie, nie da się funkcjonować. I mam nadzieję, że jeżeli jesteście lękowcami, to mam nadzieję, to złe słowo, ale wierzę, że wiecie, o czym mówię. Że wiecie, dlaczego tak jest. I to wyczulenie i przewrażliwienie i później pojawia się lęk przed lękiem i tworzy się właśnie błędne koło, bo ciągle obserwujesz swoje ciało, ciągle szukasz, ciągle skanujesz, ciągle wyłapujesz, zmysły są bardzo pobudzone. Jesteś po prostu w zbyt dużym pobudzeniu fizjologicznym. I to jest przerażające, i to jest wykańczające, i wówczas pojawiają się ataki paniki, do czego nawiążę za jakiś czas. To powoduje, że nie możesz spać, wtedy w nocy, kiedy jest cicho, kiedy jest ciemno, to wówczas twój organizm, kiedy ten stres schodzi i kiedy twój organizm jest tak pobudzony, ty nie będziesz się czuł spokojnie i dobrze zasypiając, mając zaburzenia lękowe. I później pojawiają się myśli, że nie jesteś w stanie już tego dłużej znieść, dlaczego tak jest, zaczynasz to wszystko bardzo katastrofizować i jest ciągłe zmęczenie, ponieważ się nie wysypiasz i to wpływa na twoje samopoczucie w ciągu dnia. Bo jeżeli jesteś niewyspany, nie będziesz się czuł dobrze, ani fizycznie, ani psychicznie. I to powoduje, że w dzień czujesz się znowu gorzej i skoro jesteś już przewrażliwiony, to nadinterpretujesz to, co się dzieje w twoim ciele. A skoro tak robisz, to mogą się nawet pojawiać ataki paniki, bo tak bardzo boisz się tych symptomów, że nie możesz funkcjonować. I skoro nie możesz funkcjonować, jesteś ciągle zmęczony, ciągle pobudzony, w głowie masz tysiące uporczywych, obsesyjnych myśli, jesteś pobudzony na poziomie ciała, to jakże możesz cieszyć się życiem? I jakże możesz zająć się sobą? Tylko właśnie to jest, kochani, ten moment, moi drodzy słuchacze, kiedy twoje ciało, twój organizm krzyczy do ciebie, zajmij się mną, zauważ mnie. Bo gdzieś my wszyscy lękowcy, my siebie gdzieś zostawiliśmy. My siebie opuściliśmy. I powiem wam tak, że to opuszczenie nastąpiło już w dzieciństwie, kiedy działo się źle w twoim życiu. Kiedy panował w domu chaos i różne inne sytuacje, do których nawiążę w dalszej części podcastu. I słuchajcie, dlaczego tak się dzieje, że dochodzi do takiego okropnego bałaganu w twoim funkcjonowaniu, twojego układu nerwowego i organizmu? Tak jak to miało miejsce w moim przypadku, moich pacjentów i oczywiście tak wielu z was, moich słuchaczy i moich obserwujących. I dzisiaj właśnie w tym podcaście, w tym odcinku chciałabym wam z całego serca przekazać wielowarstwowość tego fascynującego dla mnie zaburzenia, jakim są zaburzenia lękowe. Dlatego, jeszcze raz podkreślę, tak ważne jest właśnie holistyczne, czyli kompleksowe, multidyscyplinarne podejście do leczenia zaburzeń lękowych. Bo jeśli robimy to tylko jednotorowo, jeżeli chcemy się tylko pozbyć symptomów zaburzeń lękowych, to niestety, ale będziemy się zmagać z tym do końca życia. Będziemy się zmagać z objawami, z symptomami, z brakiem poczucia spokoju, akceptacji i po prostu bycia ze sobą. Będzie to niemożliwe i będziemy się zmagać z tym do końca życia. Kochani, zaczynając od tej pierwszej płaszczyzny, pierwszej warstwy, która składa się na holistyczne leczenie zaburzeń lękowych, chciałabym zacząć rozwijając tą pierwszą płaszczyznę od fizjologii. To jest Twoja fizjologia, czyli Twoje ciało, Twoja fizyczność. Dlatego, że jest to bardzo ważny aspekt, bo zaburzenia lękowe i to, co się z Tobą dzieje, właśnie rozgrywa się w Twoim ciele. Ponieważ Twoje ciało, Twoja fizjologia jest tak bardzo naznaczona tym lękiem i tą paniką. Ponieważ nastąpiło w jakimś momencie w Twoim życiu, kiedy po prostu poprzez wzorce z dzieciństwa nie byłeś w stanie zadbać o siebie, nastąpiło przeładowanie Twojego ciała dużą ilością stresu. Inaczej nazywamy to przebodźcowaniem, przestymulowaniem układu nerwowego. Pamiętaj, że lęk pojawia się nie wtedy, kiedy jesteś pod wpływem stresu, bo kiedy jesteś pod wpływem stresu, to ewolucyjnie, fizjologicznie Twój tryb walcz lub uciekaj jest włączony i wtedy działasz. Czyli wszystko, co się dzieje w Twoim ciele, dzieje się po to, żeby pomóc Ci działać. Kiedy przestajesz działać i kiedy przychodzi cisza i przychodzi spokojniejszy czas, to właśnie wtedy lęk się pojawia. Kiedy ten stres opada. I dlaczego jest problem z przebodźcowaniem tej naszej fizjologii, naszego ciała? Ponieważ my lękowcy nie umiemy radzić sobie ze stresem. Nie umiemy radzić sobie ze stresem, nie umiemy redukować stresu, bierzemy na siebie za dużo, jesteśmy w ciągłym pobudzeniu. Nawet powiedziałabym, że jesteśmy uzależnieni od stresu, od tej dopaminy, od tego działania, od tego, że w ten sposób uciekamy od siebie i ten stres jest po prostu tak dominujący, że zaczyna naszą fizjologię dotykać na wielu płaszczyznach. Kiedy, kochani, pojawia się stres? Stres pojawia się wówczas, kiedy wymogi, które często my stawiamy sobie sami i presja, którą my wywieramy na sobie sami, przerasta nasze zasoby wewnętrzne. I wtedy mamy okrutny problem. Stres, wtedy się pojawia brak odpoczynku, za dużo obowiązków, ciągłe dążenie do wymyślanych celów, bo ciągle nie jest wystarczająco, ciągle więcej. To jest tak, jakbyśmy po prostu chcieli wypełnić deficyty poczucia, tego poczucia, że nie jesteś wystarczająco dobrym. Parcie, to ciągłe parcie, presja w ogromnym znaczeniu przyczyniają się właśnie do zaburzeń lękowych ze względu na wysokie poziomy stresu, wysokie reakcje stresowe. Stres pojawia się wówczas, kiedy, tak jak powiedziałam, Twoje wymagania przerastają Twoje wewnętrzne zasoby. Jesteśmy ludźmi, potrzebujemy mieć balans między odpoczynkiem, między obowiązkami, między czynnościami, wykonywaniem zadań. I jeśli tego nie robimy i nie mamy odpowiedniego odpoczynku, to pojawiają się właśnie zaburzenia lękowe. Dlatego chciałam zacząć od fizjologii i od nadmiernych ilości stresu, bo to jest bardzo ważny aspekt. I co się wtedy dzieje? Kiedy masz tak wysokie poziomy stresu, to Twój układ nerwowy, autonomiczny układ nerwowy, który działa bez Twojej woli, on się dzieli na dwie gałęzie, na część współczulną, czyli to jest jakby pedał gazu, on napędza silnik, działanie, i na pedał hamulca, czyli spowalnia, tak zwana część układu przywspółczulny. To jest ten układ, który jest odpowiedzialny za relaksację, za poczucie spokoju, za po prostu fajne takie odprężenie. I pod wpływem tego stresu Twój układ współczulny, ten pedał gazu, to jest jakbyś ciągle go trzymał naciśniętego w Twoim samochodzie. Nie używasz hamulca. Zobacz, co się dzieje z Twoim silnikiem w samochodzie. Zobacz, co się dzieje z Twoim silnikiem, jakim jest Twoje ciało. Po prostu jest wypalone, jest przepalone, jest po prostu tak nadużyte, że ten ciągły stan walcz lub uciekaj, czyli ten układ współczulny, czyli walcz lub uciekaj, lub zamroź się, kiedy jest za dużo emocji, za dużo stresu, ten układ napędza i powoduje, że ciągle odczuwasz zagrożenie. I bodźcem takiego zagrożenia może być wszystko w otoczeniu. Wszystko. Może to być deadline w pracy, może to być e-mail, może to być krzyk twojego dziecka, może to być kłótnia z partnerem, może to być korek, może to być ktoś, kto wjedzie na ciebie, nie wiem, wózkiem w sklepie. Wszystko po prostu cię dotyka. Wszystko jest dla ciebie zagrożeniem. Również twoje myśli powodują, że wszystko jest dla ciebie zagrożeniem, również z powodu tego stresu. Twój gadzi mózg i ta część mózg emocjonalny, części mózgu prymitywne są bardzo aktywne wtedy, a kora mózgowa, płat przeczołowy jest wyłączony. Dlatego jesteś ciągle przestraszony i pobudzony i twoje myślenie logiczne i racjonalne jest również wyłączone. I ten ciągły stres, stan stresu powoduje, że twój mózg i układ nerwowy po prostu zaczynają być tak pobudzone, że jedyną opcją dla nich jest odczuwanie bycia zalęknionymi, czyli wtedy odczuwasz lęk. Pamiętaj, mój drogi słuchaczu, pamiętaj, żeby poczuć się lepiej, koniecznością jest zmniejszenie, nawet zmniejszanie bym powiedziała, ilości stresu na co dzień. Małymi krokami. Co jesteś w stanie przeorganizować, co jesteś w stanie zmienić, być może zamiast zrobić te 5 rzeczy w ciągu dnia, czy tak jak my robimy lękowcy 10, może zrobisz tylko 5 albo 6. To jest okej. Koniecznie znajdź większy balans w życiu, kiedy czujesz się przebodźcowany, przemęczony, wypalony, przytłoczony obowiązkami u kobiet przed okresem. Zawsze się zwiększają objawy psychosomatyczne. One są wtedy intensywne. I kochani, pamiętajcie, czy pamiętaj, jeśli zwracam się do ciebie teraz bezpośrednio, zadaj sobie te pytanie. Czy nie robisz za dużo dla innych? Obojętnie, kto by to nie był. Współpracownicy, przyjaciele, dzieci, rodzina, partner, obserwujący, jeżeli jesteś influencerem przykładowo, czy jesteś osobą, która działa publicznie, czy jesteś osobą, która pomaga innym ludziom, tak jak ja. Jestem w tym zawodzie, często lękowcy. Właśnie bardzo dużo robię dla innych. Za dużo. Zadaj sobie pytanie. Czy nie robisz za dużo dla innych? Czy znasz swoje potrzeby? Zapisz odpowiedzi. Czy nie bierzesz za dużo na siebie? Czy nie pomagasz innym za dużo? Czy masz granice, czy umiesz mówić nie? Zadaj sobie te pytania, zapisz je na kartce. Odpowiedzi również możesz zapisać w dzienniku czy w telefonie, żeby się bardziej zinternalizowały, żeby się bardziej zmaterializowały, żebyś był w stanie zobaczyć, jakie wzorce, co się dzieje, dlaczego jesteś tak pobudzony i tak dużo poświęcasz się dla innych i dlaczego nie jesteś w stanie zadbać o siebie. Kochani, pytania to jest cudowne narzędzie terapeutyczne. Nie szukajcie rozwiązań, które są skomplikowane, złożone. Odpowiedź zawsze leży w prostych rzeczach. Oczywiście odpowiednio klinicznie poprowadzonych przez ludzi, którzy mają wiedzę i wiedzą, jak to połączyć. Ale pytania to jest niesamowite narzędzie, ponieważ dociera do twoich warstw podświadomych, powoduje, że się zatrzymujesz i zmieniasz automatyczne reakcje, zmieniasz reaktywność, wprowadzasz coś innego, co oczywiście będzie wywoływało ogromny dyskomfort, ale po prostu zaczynasz robić coś innego. Pamiętaj również, że jako lękowiec jesteś wrażliwy. Jesteś osobą wysoko wrażliwą. Twój układ nerwowy jest często sensorycznie przeładowany, przebodźcowany. Rób sobie przerwy od bodźców. To wszystko nawiązuje tutaj w tym aspekcie do pracy z fizjologią, z ciałem. Rób sobie przerwy od bodźców, od ludzi, od rozmów, od pisania na telefonie, od hałasu, od zatłoczonych miejsc i tak dalej. Rób sobie przerwy od tak zwanego odbodźcowania. To jest bardzo ważny, istotny element w pracy z lękiem. Bo to przebodźcowanie prowadzi do tego, że właśnie stajesz się nadwrażliwy na odczucia psychosomatyczne, czyli somatycznie. To, co się dzieje w twoim ciele, to bicie serca, zawroty głowy, szumy uszne, problemy z jelitami. Ja miałam też okrutne problemy z jelitami, ja mam w ogóle IBS, czyli zespół jelita nadwrażliwego. Tak to bodajże się mówi po polsku. I to, I to, kochani, ta cała mieszanka tych objawów, tych symptomów powodowała, że ja po prostu czułam się fizycznie źle, jakbym była ciągle fizycznie chora, bo oczywiście stres i przeładowanie, przebodźcowanie powoduje, że czujemy się fizycznie chorzy. I wtedy co się dzieje? Zaczynasz to przesadnie analizować i twoja kora mózgowa przesyła sygnał do mózgu gadziego i emocjonalnego, czyli układ limbiczny i ciało migdałowate, a gadzi to oczywiście pień mózgu, czyli to, co się dzieje bez naszej woli, to, co mózg robi bez naszej woli. I to jest wysyłane, ten sygnał jest wysyłany, że jest zagrożenie. I podnosi się poziom adrenaliny, noradrenaliny, również po jakimś czasie norepinefryny i oczywiście po 10 minutach pojawia się kortyzol. Twoja oś stresu, HPA, czyli podwzgórze, przysadka nadnercza, to jest oś stresu, czyli to, co się dzieje, mózg i nadnercza są oczywiście nadnerkami, jest produkcja nadmierna kortyzolu. To wszystko jest przestymulowane, przestresowane. Ten cały system HPA po prostu jest tak pobudzony, że ten kortyzol jest produkowany non-stop. Non-stop i tworzy się błędne koło lęku, bo boisz się tych symptomów, a czym bardziej się boisz tych symptomów, tym bardziej analizujesz, a czym bardziej analizujesz, tym więcej kortyzolu pojawia się w twoim ciele i widzisz, zobacz, myśli powodują symptomy, symptomy powodują myśli i mamy to błędne koło lęku i to jest esencją zaburzeń lękowych i trzeba to przerwać. Trzeba to przerwać właśnie pracując z tymi czteroma płaszczyznami, z tymi czteroma obszarami. Co jeszcze, kochani? Do tego jeszcze dochodzi oczywiście hiperwentylacja. Hiperwentylacja pojawia się wtedy, kiedy oddychamy płytko, oddychamy szybko lub kiedy oddychamy zbyt głęboko. I one są takie głębokie te oddechy. Lub kiedy właśnie oddychamy płytko i bardzo jest duża intensywność, częstotliwość oddechowa. I wtedy co się dzieje? Mamy niewyrównane poziomy tlenu i nie tylko, bo mamy również niewyrównane poziomy i niezbyt odpowiednie, niezrównoważone poziomy dwutlenku węgla. Bo kiedy następuje przy hiperwentylacji, kiedy wydychamy dużo tego dwutlenku węgla, kiedy spada stężenie dwutlenku węgla we krwi, to pojawiają się bardzo niefajne symptomy psychosomatyczne, czyli zawroty głowy, szumy uszne, różnego rodzaju drgania, mrowienie w twarzy, takie tężyczkowe objawy. Tutaj też, kochani, bardzo ważne jest przy tym aspekcie fizjologii oczywiście odpowiednia suplementacja magnezem, elektrolitami. Tutaj oczywiście należy wykonać badania krwi. Jak najbardziej do tego zachęcam. Bardzo ważne to jest. Hiperwentylacja również prowadzi do właśnie objawów tężyczkowych. Moja pacjentka, jedna z pacjentek, która pięknie pracuje z zaburzeniami lękowymi i już coraz mniej jest przerażona i coraz mniej katastrofizuje te objawy. Właśnie była u pani doktor neurolog, zrobiła tą próbę tężyczkową i oczywiście wyszło, że ma. Przy zaburzeniach lękowych często występuje tężyczka. I pani doktor psychiatra powiedziała, że to właśnie jest ta hiperwentylacja. Zgadzam się, oczywiście jeszcze inne warstwy się na to składają, ale hiperwentylacja jak najbardziej wywołuje właśnie takie, a nie inne objawy. Dlatego oddech. Oddech, oddech jest ważny. Wdech powolny, trzymamy do czterech. I wydech, długi, długi i spokojny wydech, żeby odpowiednio angażować przeponę, bo kiedy przepona jest odpowiednio zaangażowana i kiedy właśnie wydech jest długi i spokojny, spada poziom adrenaliny, kortyzolu, wyrównują się również poziomy dwutlenku węgla i tlenu, również oddychanie woreczek. Tutaj przy tym obszarze fizjologii, fizyczności i ciała bardzo ważny jest również aspekt odpowiedniej diety. Do stabilizowania poziomu cukru, czyli odpowiednia gospodarka insulinowo-glukozowa. To jest bardzo ważne, bo jeśli mamy wysokie poziomy stresu, reakcje stresowe są wysokie, jest dużo kortyzolu, to niestety układ ten współczulny, nerwowy również zamienia, może nawet białko zamieniać w cukier, kiedy jest zapotrzebowanie silne na działanie, bo jest ciągłe odczucie zagrożenia, to jest potrzeba tego cukru, bo cukier wiadomo daje energię i organizmowi się wydaje, że ciągle tej energii potrzebuje, bo jest ciągłe zagrożenie i wtedy następuje wzrost poziomu cukru we krwi, a później następuje spadek, nagły spadek i dochodzi do hipoglikemii. i kiedy właśnie dochodzi do hipoglikemii, to wówczas, tak jak u mnie to było, odczuwasz też przerażające objawy psychosomatyczne i zaczynasz je analizować i jeszcze bardziej się boisz i jeszcze bardziej się trzęsiesz i możesz się nawet w ten sposób doprowadzić do ataku paniki, tak jak to miało miejsce w moim przypadku. Hipoglikemia reaktywna doprowadzała mnie do ataków paniki. Więc to jest też bardzo ważny aspekt. Możecie, kochani, wybrać się do dietetyka klinicznego, który zajmuje się właśnie odpowiednią dietą, sfokusowaną na zaburzeniach wszelkiego rodzaju, zaburzeniach lękowych. Wtedy dietetyk również wykonuje wszelkie badania, żeby zobaczyć, gdzie są braki. Co jeszcze? Bardzo ważna jest odpowiednia dieta, właśnie zbilansowana, żeby utrzymywać te poziomy cukru w normie. Czyli jeść częściej, na przykład dieta o niskim indeksie glikemicznym jest bardzo fajna, ponieważ nie ma takich wyrzutów cukru, nie ma takich spadków. Wielu moich pacjentów dzieliło się ze mną na przykład tym, że dieta ketogeniczna, czyli całkowite wykluczenie węglowodanów, wiadomo, tłuszcze i białka przy diecie keto, niestety wywoływały u nich ataki paniki. I badania naukowe, też czytałam trochę o tym, niestety nam tutaj podkreślają, że ma to czasami miejsce, więc chciałam wam tylko jako ciekawostkę powiedzieć, właśnie, że kiedy zaprzestali moi pacjenci tej diety ketogenicznej, to też się zmniejszyły ich objawy. Więc ona raczej nie jest zalecana. Niektórym może służyć, większość moich pacjentów, jak i również mi, totalnie nie służyła. Więc tutaj do dietetyka bym naprawdę z całego serca radziła się wybrać lub samemu zrobić sobie odpowiedni research, poszukać i wprowadzić, żeby stabilizować tą gospodarkę insulinowo-glukozową. I oczywiście, kochani, oczywiście ćwiczenia fizyczne, szczególnie cardio. Cardio, kiedy mamy rytmiczne ruchy nóg i wzmożone bicie serca pod wpływem cardio, bardzo się wtedy uspokaja nasz układ autonomiczny nerwowy i aktywuje się nerw błędny i jesteśmy spokojniejsi, więc zdecydowanie 3-4 razy w tygodniu, kontakt z naturą, ćwiczenia fizyczne jak najbardziej. Jakbym mogła podsumować ten obszar właśnie fizjologii? Przede wszystkim wyjdź z głowy, wróć do ciała, stabilizuj układ nerwowy, przykładowo treningiem uważności, zatrzymywaniem się w ciągu dnia. Jednym z ćwiczeń treningu uważności to jest na przykład ćwiczenie 5 rzeczy, które, żeby połączyć się z otoczeniem w tu i teraz, żeby zaangażować Twoje ciało, żeby regulować układ nerwowy, możesz zaobserwować poprzez to, co widzisz, 5 rzeczy w Twoim otoczeniu, 5 rzeczy, które słyszysz i 5 rzeczy, które czujesz przez dotyk i skupić się tylko i wyłącznie pełną uważnością na tym, co widzisz, co czujesz, jak dotykasz i co słyszysz. Później zrobić 4 rzeczy, 3, 2 i 1 i zrobić sobie takie małe ćwiczenie wracania do ciała na co dzień. Niesamowicie istotne, żeby po prostu poczuć, co Twoje ciało do Ciebie mówi. Rób sobie w ciągu dnia 5 minut przerwy, odłóż bodźce, odłóż wszelką zadaniowość, czynności, zadania i to wszystko, co w Twojej głowie się pojawia, żeby po prostu tylko coś robić, jak napędzony motor. Zatrzymaj się, nastaw sobie w telefonie timer na 5 minut, czasomierz chyba, tak się to mówi, tak? Na 5 minut i po prostu pobądź z Twoim ciałem. Co czujesz? Gdzie jest napięcie? Być może jest to wzmożone bicie serca. Wsłuchaj się w ciało. Ja wiem, że to się może wydawać przerażające. Jeżeli to jest przerażające, zacznij od minuty. Później 2 minuty, 3, 4 i stopniowo, sukcesywnie 5 minut. Wystarczy 5 minut, badania naukowe podkreślają, żeby uspokoił się Twój mózg gadzi emocjonalny, czyli ciało migdałowate, układ limbiczny, a zaangażowany został ten płat przedczołowy, który uspokaja, daje Ci poczucie bezpieczeństwa, czyli układ również przywspółczulny, ten spowalniający, ten relaksujący. Kochani, jaki jest kolejny obszar konieczny do pracy z zaburzeniami lękowymi? Konieczny. I tutaj nawet, jeżeli są ataki paniki, to ja zaczęłam od tego obszaru, pracując nad sobą, żeby ustabilizować moje myśli, które doprowadzały do ataków paniki. Potrzebą było tutaj poznawcze, z terapii poznawczo-behawioralnej, wprowadzenie stabilizacji. Po prostu powiedzenie sobie, że to jest tylko panika. Bo myśli, kiedy tak się dzieje źle w Twoim organizmie, kiedy jest taki bałagan, taki brak balansu, kiedy jest takie przebodźcowanie i przeładowanie stresem, to wówczas zaczynają się pojawiać katastroficzne myśli. Pamiętaj, myśli wpływają na reakcje fizjologiczne w Twoim organizmie. I Twoje reakcje fizjologiczne w ciele, czyli ta dysregulacja emocjonalna, wpływa na Twoje myśli. Ciało i umysł to nierozerwalna więź i nie możemy ich oddzielić, absolutnie. Wtedy pojawiają się myśli takie jak: zostanę sama, to może mi się stanie coś złego i nikt nie zdąży mnie uratować. Jak wsiądę do tego samolotu, to wydarzy się katastrofa. Też moja pacjentka miała strach, lęk przed lataniem. Dlaczego mi tak boli głowa? Może to guz mózgu? To ja miałam takie myśli. Ale się denerwuję, że wszyscy to zobaczą. W tej kolejce w sklepie nie wytrzymam i będę musiała uciec. I co się wtedy dzieje, kiedy takie myśli się pojawiają? Twoje rozmyślania i wizje w korze mózgowej wysyłają sygnał do ciała migdałowatego, który automatycznie, bez Twojej woli, uaktywnia tryb walcz lub uciekaj lub zamroź się, czyli pojawia się zagrożenie przez Twoje myśli. Dzieje się tak, ponieważ nie akceptujesz lęku i tych objawów w Twoim ciele. Uciekasz od tego. Czym bardziej unikasz, pamiętasz jak podkreśliłam, tym bardziej odczuwasz. I czym bardziej się boisz tych objawów, tym bardziej to katastrofizujesz i to się staje głównym paliwem dla Twojego lęku. Czyli Twoje myśli są w dużej mierze, oczywiście stres i myśli są głównym paliwem dla Twojego lęku, a nie faktyczne zagrożenie, bo lęk, silny lęk powinien pojawiać się tak naprawdę tylko i wyłącznie w sytuacjach, kiedy jest faktycznie fizyczne zagrożenie. Kiedy wychodzisz na zewnątrz przykładowo i przejeżdża koło Ciebie rozpędzony do 150 km na godzinę samochód i wtedy Twój układ nerwowy współczulny bez Twojej woli spina się, następuje odprowadzenie krwi do kończyn, czyli z organów jest krew odprowadzana do kończyn, wzrasta puls, czyli bicie serca, pojawia się oddech płytki, rozszerzają się źrenice i Twoje ciało jest gotowe bez Twojej woli do ucieczki przed tym samochodem. I to jest zdrowe, bo to Ci pozwala przetrwać. Ale jeśli tak się dzieje cały czas, no to to jest bardzo niezdrowe i mamy do czynienia właśnie z zaburzeniami lękowymi. Kochani, chciałabym Wam jeszcze tutaj powiedzieć przy właśnie myślach i katastroficznych myślach, jak dochodzi do wykształcania ataku paniki. Ponieważ ja się zmagałam z atakami paniki, jak i również wielu z Was się zmaga z atakami paniki i moich pacjentów. Mamy różne etapy. Mamy etap pierwszy, czyli mamy jakieś okoliczności zewnętrzne lub wewnętrzne. Może to być bicie serca, może to być lekki ból głowy, czyli mogą to być też normalne zmiany neurologiczne czy zmiany hormonalne, które zachodzą w naszym ciele i pojawiają się takie objawy, tylko my po prostu zbyt mocno je interpretujemy. Czy zewnętrzne okoliczności, kłótnia z partnerem, nie wiem, problem w pracy, coś się dzieje, jakaś sytuacja z dziećmi i dochodzi wtedy do zwiększenia tych odczuwanych właśnie symptomów fizjologicznych w ciele, czyli etap drugi, podwyższony puls, płytszy oddech, zawroty głowy, tak jak mówiłam, lekkie osłabienie, szumy w uszach, pocenie się i tak dalej. I dochodzi do etapu trzeciego, czyli internalizacji tak zwanej, zbyt dużego skupiania się na symptomach somatycznych i to powoduje, że zaczynasz ją wyolbrzymiać i stają się one dla Ciebie bardzo zauważalne, a później katastroficzne. I właśnie dochodzi do etapu czwartego, czyli katastroficznej interpretacji tego, co się dzieje w Twoim ciele, czyli mówienie sobie, że to, co się dzieje, jest zagrożeniem życia. Na przykład będę miał zawał, będę miał wylew, zwariuję, muszę stąd uciekać i pojawia się panika. Dobrą wiadomością, dobrym newsem tutaj jest to, że można każdy etap przerwać. Najlepiej, żeby to był etap już pierwszy, drugi, żeby nie doprowadzić do czwartego, nawet jeżeli trzeci się pojawi, właśnie pracując odpowiednio z myślami poprzez terapię poznawczo-behawioralną tutaj w dużej mierze i również systematyczną desensytyzację, czyli tutaj już bardziej się zagłębiamy w tą terapię poznawczo-behawioralną i odwrażliwianie układu nerwowego, czyli tolerancja tych symptomów, to się nazywa systematyczna desensytyzacja, super metody, jeśli chodzi o pracę z lękami. Bardzo ważne i mega pomocne. Bo, kochani, najważniejszym aspektem w pracy z myślami jest tak naprawdę i z lękiem jest akceptacja tego, że odczuwasz lęk. Wiem, to brzmi przerażająco i jest to dla nas, lękowców, na początku bardzo dziwne, ale jest to istotne. Tak jak powiedziała to dr Weeks, amerykańska psychiatra, która była już w tym czasie, bodajże chyba lata 60., napisała tą książkę. Ona mi też bardzo pomogła właśnie w pracy z moimi zaburzeniami lękowymi. Ja po prostu przewertowałam niesamowite ilości literatury naukowej, warsztatów różnego rodzaju, kursów, niesamowite ilości książek na ten temat, żeby pomagać sobie i pomagać Wam, kochani, pomagać moim pacjentom. I ona napisała coś takiego wtedy, gdzie wówczas panował w ogóle trend, żeby zaburzenia lękowe to należy to trzymać w ryzach, czyli unikać, czyli jeżeli się pojawia lęk, to robimy wszystko, żeby go nie odczuwać, czyli uciekamy, liczymy, oczywiście liczenie jest dobre, czasami jeżeli czujemy silny lęk, liczenie jest dobre, bo się skupiamy na liczeniu i nie skupiamy się na tych symptomach. Natomiast nie możemy cały czas unikać lęku, bo te zaburzenia będą cały czas wracały i ona już była po prostu, wyszła przed szereg i można powiedzieć, że była już na tak zaawansowanym etapie wówczas właśnie dr Weeks, ta amerykańska psychiatra, która powiedziała, hej, nie, tak nie będziemy pracować z zaburzeniami lękowymi. Trzeba się skonfrontować z lękiem, to są jej 4 kroki. Trzeba go zaakceptować, konfrontacja i akceptacja, niesamowite ważne etapy. Pozwolić sobie unosić się w tych symptomach lękowych, czyli tak zwane floating z angielskiego i dać sobie czas. Piękny model, który niesamowicie się sprawdza, jeśli chodzi o leczenie zaburzeń lękowych. Jak, kochani, możecie pracować z tymi myślami, jeżeli mogę Wam przekazać jedną lub dwie rzeczy. Oczywiście nie jestem w stanie tutaj Wam przekazać wszelkich tych metod, czy to z terapii poznawczo-behawioralnej, czy z terapii ACT właśnie, którą za chwileczkę Wam przedstawię, Acceptance and Commitment Therapy z angielskiego, ale można stosować tak zwaną dyfuzję poznawczą, super metoda z terapii ACT właśnie, żeby nie katastrofizować. Myśli będą się pojawiać i nie jesteś w stanie zmienić tych myśli, które pojawiają się z Twojej podświadomości, ale możesz dokonać wyboru, angażując tak zwany smart brain, smart mind z angielskiego, czyli mądry umysł, do tego, żeby nie skupiać atencji i uwagi na tych myślach. Po prostu jak chmury, niech przepływają. Przychodzi, odchodzi. To jest tylko myśl. Ona nie jest prawdziwa. Nie musisz w tą myśl wierzyć, nie musisz w te myśli wierzyć. Więc ta terapia ACT pozwala wprowadzić aspekty terapii poznawczo-behawioralnej, czyli modyfikacji myśli, ale również mindfulness, treningu uważności, czyli akceptowania tego, co się pojawia. Bardzo fajne połączenie przy zaburzeniach lękowych. Robi niesamowitą robotę. Teraz chciałabym przejść, kochani, moi słuchacze, do trzeciej płaszczyzny, holistycznego podejścia do pracy z zaburzeniami lękowymi, do tak zwanego profilu lękowca. Co się składa na profil lękowca? Otóż, moi drodzy, to, co się składa na profil lękowca, to jest wszystko to, co się wydarzyło w Twoim dzieciństwie, czego zbierasz owoce w życiu dorosłym. Czyli tak jak ja, jak i mnóstwo moich pacjentów, mnóstwo, każdy z nich cierpiący na zaburzenia lękowe, czy to w Kanadzie, czy tutaj w Polsce, czy moi obserwujący, czy moi uczestnicy kursu, również jeśli chodzi o kurs o traumie, czy ten właśnie nowy kurs o zaburzeniach lękowych, to towarzyszył tym ludziom brak poczucia bezpieczeństwa w dzieciństwie. Czyli brak poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego w relacji z rodzicami. Rodzice przykładowo nie mieli ciepła w sobie, nie byli dostępni, byli wycofani, byli zestresowani, byli zapracowani, być może cierpieli na nałogi, być może chorowali, nie mówili prawdy. Moja pacjentka, mam taką naprawdę bardzo fajną pacjentkę, która pięknie pracuje nad sobą. Jest to trauma bardzo złożona u niej, jeśli chodzi o mamę i o tatę i z jednej i z drugiej strony ojca i o matkę, tutaj zaburzona więź i ogromna wielowarstwowość i złożone symptomy. Częste takie paniki też miewała, lęk o zdrowie i śmierć najbliższych, ciągłe myśli katastroficzne, ciągłe pobudzenie jej towarzyszyło. W tej chwili już jak przepracowuje właśnie, pracuje z ciałem, pracuje z myślami, pracuje właśnie z tym profilem lękowca, to jest w stanie zapewnić sobie to bezpieczeństwo, którego nie miała w dzieciństwie, kiedy właśnie był brak spójności w zachowaniu rodzica, kiedy rodzic był krytyczny, kiedy krytykował wszystko co dziecko zrobiło. Dziecko musiało być w ciągłym stanie pobudzenia, jak się rodzic zachowa i czy dostanie od rodzica wsparcie, czy dostanie od rodzica po prostu krzyk, gniew, niezadowolenie. I to powoduje, że ciągle układ nerwowy dziecka musi być w gotowości. Czyli to powoduje to właśnie przebodźcowanie później w życiu dorosłym. I ten ciągły stan gotowości w dzieciństwie, kiedy dziecko się czuło odrzucone, kiedy ty się czułeś odrzucony, kiedy musiałeś walczyć o miłość, o rodziców. Być może twoje rodzeństwo było faworyzowane. Nie czułeś się zauważony. Rodzice być może kontrolowali twoje emocje, nie pozwalali ci na wyrażanie emocji. Być może byli ciągle niezadowoleni. I to niewyrażanie emocji to jest też właśnie kolejna płaszczyzna pracy z zaburzeniami lękowymi. I to, co się działo w dzieciństwie i ta ciągła czujność lub to, że rodzic był ciągle niezadowolony, ciągle wymagał od ciebie czegoś, perfekcjonistyczne podejście do ciebie, ciągłe wymagania, krytyka, to spowodowało, że bardzo bałeś się też tego rodzica, bo była ciągle czujność, jak się rodzic zachowa. I był strach przed rodzicem zamiast poczucia miłości i bezpieczeństwa. I tu, kochani, w dużej mierze mamy źródło naszego lęku. Dorosłości, to również może być separacja, jeszcze wspomnę właśnie od rodzica, czyli hospitalizacja rodzica, hospitalizacja, kiedy byłeś dzieckiem, bez rodzica. Słuchajcie, w dużej mierze też w latach 70., w latach 80., 60., nie wiem do końca, kiedy to się zmieniło, ale dzieci były zabierane po porodzie od matki. To już jest po prostu fundament do lęku później w życiu dorosłym. Ja byłam hospitalizowana, jak miałam roczek czasu. To też tam się rozpoczęły tak naprawdę moje zaburzenia lękowe i później były utrzymane przez chaos w moim domu, ciągłe kłótnie rodziców, ich mamy niezadowolenie z małżeństwa, brak obecności mojego taty, nałogi mojego taty, więc to wszystko wpłynęło, ten chaos i nieprzewidywalność wpływa niesamowicie również na to, czy odczuwamy później lęk w życiu dorosłym. Być może, kochany czy kochana, być może martwiłeś się o rodziców, o ich zdrowie, kiedy rodzic chorował, może rodzic umarł. Może śmierć nastąpiła w rodzinie. Często też mam pacjentów, którzy właśnie doświadczyli śmierci rodzica, kiedy byli, czy uczestników kursu mojego, kiedy byli właśnie dziećmi lub nastolatkami i później te zaburzenia lękowe również przez to są intensyfikowane. Właśnie tak jak mówiłam, może byłeś odseparowany od rodzica, może byłeś kochany czy kochana wynagradzany za to, co robiłeś, ile robiłeś i tylko w ten sposób dostawałeś atencję, akceptację i miłość. Może tylko wtedy czułeś się kochany, kiedy osiągałeś. Dlatego towarzyszy ci duża ilość wstydu za to, jaki jesteś. I poprzez zadaniowość i osiąganie zwiększasz swoje poczucie wartości i uciekasz od bólu. I to też prowadzi w dużej mierze do właśnie lęku i ataków paniki. Bo ten brak poczucia bezpieczeństwa i to wszystko, o czym mówię, to w dużej mierze poprzez pracę z fizjologią ciała, poprzez pracę z myślami, poprzez pracę właśnie z tymi wzorcami traumatycznymi, żeby znać źródła swoich traum, to już jest niesamowita część pracy wykonana. Właśnie, żeby z tych zaburzeń lękowych wyjść. Bo często ja widzę po sobie i moi pacjenci, jeśli jesteś lękowcem, to również jesteś typem zadaniowca i perfekcjonistą. I to jest ten z angielskiego mechanizm flight, ucieczka od siebie. Pete Walker to jest znany terapeuta amerykański, który zajmuje się właśnie leczeniem traumy. On mówi o tych czterech mechanizmach, to jest teoria 4F. Flight to jest właśnie ucieczkowa, ucieczka od siebie, ucieczka w zadaniowość. To jest tak, jakbyś ciągle, brzydko powiem, jechał na szóstce. Pamiętaj, że skrzynia biegów ma jeszcze piątkę, czwórkę, trójkę, dwójkę i jedynkę i nawet neutralny tryb. I właśnie to jest bardzo ważne przy zaburzeniach lękowych, żeby o tym neutralnym trybie pamiętać. Bo jeśli ciągle coś robisz i jeśli mówisz za szybko, robisz za dużo, jesz za szybko, chodzisz za szybko, to jesteś ciągle w podwyższonym kortyzolu. Ciągle gdzieś uciekasz od siebie, ciągle gdzieś pędzisz za szybko, za dużo. Twój wewnętrzny silnik pracuje na zbyt wysokich obrotach. I za tym, kochani, stoi podświadome przekonanie, że dzięki osiągnięciom i byciu idealnym w końcu zostaniesz zauważony i pokochany. I to jest właśnie efekt traumy, kiedy nie czułeś się bezpiecznie w życiu dorosłym. I wtedy również włącza się obsesyjne myślenie. W rodzinie Twoją odpowiedzią na traumę było właśnie zbyt duże staranie się, żeby zadowolić rodzica. Dobre oceny, idealny, ciągle wszystko pod kontrolą, żeby tylko rodzica nie zasmucić, a kiedy nawet zrobiłeś coś, jak to dziecko robi, to była krytyka, jak ty mogłeś tak stanąć, jak ty mogłeś się tak zachować. Mam taką jedną pacjentkę, która mi często mówi, że w dzieciństwie ona nawet nie mogła krzywo stanąć, ona nie mogła się odezwać, bo zawsze była krytykowana. Po co, dlaczego tak zrobiłaś w dzieciństwie przez tatę? Tutaj akurat tata ją bardzo krytykował. Był często z niej niezadowolony. Albo był z niej bardzo zadowolony, pokazywał jej miłość, albo był bardzo niezadowolony. I to się właśnie tworzy taki typ obsesyjno, również kompulsyjny. Czyli brak kontroli w dzieciństwie przekłada się później na kontrolowanie otoczenia w życiu dorosłym. Czyli ta nerwica natręst. Ciągle robisz coś, jeśli nie robisz, to się martwisz, że nie robisz i planujesz, co zrobisz. Tutaj akurat nie mówimy już o obsesyjno-kompulsyjnych. Ogólnie mówimy o zaburzeniach lękowych. Ciągle coś się w twojej głowie dzieje. Stajesz się po prostu uzależniony od zbyt dużego poziomu adrenaliny. Jesteś pracoholikiem lub jesteś ciągle zajęty. I tutaj, kochani, dla wszystkich was, którzy mają ten profil, wprowadź mini przerwy w ciągu dnia. A jeśli jesteś lękowcem, to na pewno masz ten profil, kiedy robisz za dużo. I zwolnij tempo. Zwolnij tempo. Jak łapiesz się na tym, że idziesz szybko, zwolnij tempo chodzenia. Zwolnij tempo jedzenia. Naucz się odpoczywać na siłę. Odłóż bodźce na siłę. Zmuszaj się do odpoczynku. Kiedy twój mózg jest bardzo pobudzony, dużo myśli, zajmij się czymś, co cię odmurzczy. Przykładowo włącz sobie serial, ale taki przyjemny w miarę, dobrze? Bo ja często mam tendencję od tego na przykład uzależnienia od lęku i włączę sobie serial, który jest o zdradach, który jest thrillerem psychologicznym. I znowu jestem w tym, że tak powiem, błędnym kole lęku, stresu. To jest takie dziwne po prostu uzależnienie. Naucz się odpoczywać. Moi drodzy słuchacze, nauczcie się odpoczywać. Bo jako lękowiec masz tendencję do ignorowania fizycznych i psychologicznych efektów stresu, które są, tak jak zaznaczyłam powyżej, tak liczne. Bóle głowy, obniżony nastrój, uporczywe myśli, rozpędzone myśli, niepokój i tak dalej. Jest cała masa, cała lista. Możesz sobie wygooglować, jakie są fizyczne i psychologiczne następstwa zbyt wysokich reakcji stresowych. Zachęcam cię do tego. Bo kiedy jest za dużo stresu, kiedy za dużo działasz, kiedy nie odpoczywasz, to tracisz kontakt z ciałem, czyli to jest znowu fizjologia, nam wchodzi. Zobaczcie, jak to ciągle na tym kole lęku się tutaj, na tych czterech płaszczyznach, to się ciągle przeplata. Ciągle. I dlatego tak ważne jest holistyczne podejście. Bo jak tracisz kontakt z ciałem, bo ciągle coś robisz, to i pojawiają się rozpędzone, uporczywe myśli. I jest więcej kortyzolu, i jest więcej norepinefryny, i ten HPA, HPA jest angielskiego, czyli ta oś stresu jest przebodźcowana. I systemy regulujące neurologiczne i hormonalne również są zaburzone. I gospodarka insulinowo-glukozowa również jest zaburzona. Mózg twój prymitywny zaczyna stawać się sensytywny, zaczyna wyłapywać wszelkiego rodzaju poprzez bodźce zagrożenia i pojawia się lęk, wysoki lęk, ataki paniki, właśnie zespół lęku uogólnionego. Pojawia się również depresja. Czasami możemy też mieć stany lękowe, ale również stany depresyjne, one się mogą przeplatać. Twoje neuroprzekaźniki są sensytywne i po prostu ataki paniki i lęk zmuszają cię do tego, żebyś się zatrzymał i zmienił coś w swoim życiu, zanim pojawi się poważna choroba lub nawet śmierć. Ja wiem, że to brzmi bardzo przerażająco, ale właśnie my mamy te symptomy po to, żebyśmy się zatrzymali, żebyśmy zaczęli robić coś dla siebie, bo w tym profilu lękowca możesz też być ratownikiem, bierzesz na siebie za dużo. Często to, jak się czujesz, bazujesz na uczuciach innych, zaniedbujesz siebie, zadowalasz chroniczne zadowalanie innych, tak zwane people pleasing z angielskiego. I mój pacjent, mam takiego pacjenta, bardzo fajnego, młodego mężczyznę, który pięknie pracuje właśnie ze złożonością zaburzeń lękowych, ja go wspieram w tym procesie. i poprzez właśnie przekrój przez dzieciństwo, przez stres, przez myśli, przez te wszelkie właśnie zadaniowość, te szybkie robienie, chodzenie, mówienie, przez pracę oczywiście z emocjami, do czego zaraz nawiążę w tej ostatniej płaszczyźnie, obszarze pracy z lękiem. On na przykład pięknie sobie instaluje te wszelkie obszary, które wymagają instalowania zasobów spokoju, on to robi. Przypomina sobie na przykład sytuację z tatą, kiedy czuł się bezpiecznie, bo tutaj głównym źródłem jego lęku jest tato, chociaż mama też, ponieważ nie była dostępna emocjonalnie. I pozwala sobie po prostu poczuć spokój, kiedy był dzieckiem. Było kilka momentów, kiedy jego tato zadbał o niego. Nawet jeden moment przypomniał sobie taki naprawdę dość znaczący. I kiedy czuje pobudzenie, to instaluje w sobie ten zasób właśnie z dzieciństwa, z okresu, kiedy czuł się dobrze z tatą, bo tam naprawdę dużo traumy było związanej z tatą. Tato jego już nie żyje, zmarł. To nie oznacza, że trauma po rodzicu nie zostaje, kiedy rodzic umiera. Oczywiście ona jak najbardziej dalej ma miejsce. Więc jest w stanie pięknie instalować te zasoby, tego poczucia spokoju wówczas z tej jednej sytuacji z tatą, ale również pięknie pracuje z myślami, z fizjologią, z obniżaniem stresu, z dietą, z odpowiednim zdrowym odżywianiem, ruchem, żeby wprowadzać balans w jego życie, więc to naprawdę przynosi fenomenalne efekty, kochani, fenomenalne efekty. I ostatni obszar dzisiaj, tutaj do tego mojego wykładu obszernego o zaburzeniach lękowych, jest obszar emocji. Czyli warstwa emocjonalna. Bo jeśli zmagasz się z lękiem, to również oznacza, że masz ogromny problem z wypieraniem smutku i złości. Przede wszystkim tych dwóch emocji. I to jest mechanizm obronny z dzieciństwa. Często, kiedy pojawia się lęk i ataki paniki, to oznacza, że twoja podświadomość próbuje cię zakomunikować, że wyparte emocje chcą wyjść na powierzchnię. Ponieważ w dzieciństwie, kiedy nie było dostrojonego do twoich potrzeb rodzica, to byłeś zmuszony wyprzeć te trudne emocje i one podświadomie zamieniły się w lęk. Bo większa czujność zapewnia przetrwanie. Przykładowo moje ataki paniki, kiedy wychodziły z klatki piersiowej, tutaj z tego obszaru, jak później zaczęłam pracować kompleksowo i holistycznie z moimi zaburzeniami lękowymi, i tak jest z wieloma moimi pacjentami. Doszłam do wniosku i faktycznie badania to również podkreślają, to nie to, że ja tylko to wymyśliłam, ale że miałam bardzo dużo nagromadzonej złości i nieprzepracowanej złości z dzieciństwa. Tutaj właśnie wychodzącej z klatki piersiowej, kiedy pozwoliłam sobie na wyrzucanie tej złości, to czułem, jak schodzi ze mnie tyle energii stresowej. Słuchajcie, to było niesamowite. Niesamowite. Trzeba sobie pozwolić wyrzucić złość. Trzeba też nawiązać relacje ze złością. Umieć zakomunikować złość. Nie bać się okazać irytacji, niezadowolenia. Można to przegadać z osobą, która cię, brzydko powiem, nie wkurzyła, kolokwialnie mówiąc, nie zdenerwowała, tylko z osobą neutralną i wtedy wrócić do rozmowy. Ale chodzi o to, żeby nie uciekać od tej złości, bo nagromadzona złość prowadzi właśnie do silnego lęku, do ataków paniki, tak samo jak smutek. Smutek również jest wyparty i stłumiony w dzieciństwie. Często, kiedy czułeś się smutny, kiedy byłeś opuszczony, odrzucony przez rodziców i nie było tego poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego, to nie byłeś w stanie sam sobie poradzić z taką ilością smutku. Więc pozwól też sobie na smutek, płacz. Przepięknie, słuchajcie, płacz przepięknie nam uaktywnia część układu nerwowego przywspółczulnego. Czyli wtedy czujemy relaksację, czujemy spokój. Czujemy mniej pobudzenia w ciele. Bo właśnie też badania wskazują, że ludzie, którzy mają zaburzenia lękowe, natręctwa lub fobie specyficzne, właśnie dorastali w domach, w których rodzice byli wyjątkowo krytyczni, wymagający i perfekcjonistyczni i kontrolowali. I w takich sytuacjach, kochani, dziecko nie może wyrażać swoich naturalnych impulsów i emocji, ponieważ akceptacja rodziców jest tak ważna, żeby przetrwać w dzieciństwie, że musiałeś stłumić swoje emocje, żeby przeżyć z takim rodzicem. Po prostu najprościej, żeby przeżyć, musiałeś to zrobić, nie mogłeś być sobą. Twój naturalny ten make-up osobowościowy musiał być zaburzony na rzecz przetrwania. I wiemy, to z badań to wynika. Ja to wiem, ty to wiesz, moi pacjenci to wiedzą, że lękowcy mają tendencję do tłumienia emocji. Co przyczynia się jeszcze do większego lęku i ataków paniki i obsesyjnych myśli, bo kiedy wstrzymujemy emocje, to nasza fizjologia niestety jest pobudzona, pojawia się więcej reakcji stresowych, bo wstrzymywane emocje oznaczają wzmożone reakcje stresowe. I wtedy znowu jesteśmy w tym błędnym kole lęku. I co się dzieje? Czujesz się, że oszalejesz, kiedy pojawia się emocja i że nie wytrzymasz tego odczucia. Panika kryje w sobie mnóstwo emocji, kochani. Lęk i panika kryją w sobie mnóstwo emocji, które były stłumione od dzieciństwa i są stłumione od dzieciństwa i tłumione do tej pory. Pamiętaj, nie oszalejesz. Kiedy poczujesz emocje, to ci tylko ulży. I zapamiętaj to sobie, że właśnie choroba psychiczna jest wynikiem wstrzymywania emocji i uciekania od nich, a nie pozwalania sobie na odczuwanie emocji. Przerażenie odchodzi w momencie, kiedy pozwalasz sobie na odczuwanie emocji, akceptujesz je. Bo emocja to jest fizjologiczna reakcja całego ciała. I mediatorem emocji jest układ limbiczny, ciało migdałowate, który bez Twojej woli napędza układ autonomiczny. I ta właśnie reakcja fizjologiczna wówczas ma miejsce. I kochani, tak podsumowując te cztery płaszczyzny dzisiaj, to wiecie co, nasunęła mi się taka myśl, jak wam tutaj przedstawiałam, że naprawdę ja uwielbiam lękowców, ja uwielbiam pracować z lękowcami, bo lękowcy, tak również ja, no kurczę, lubię siebie, oczywiście, to jest dobre, żeby lubić siebie. My mamy w sobie niesamowite pokłady energii, my jesteśmy bardzo kreatywni, my jesteśmy zadaniowi, my jesteśmy bardzo ciekawi, my jesteśmy tacy czasami chaotyczni, pobudzeni, ale również mamy świetne osobowości, potrafimy mieć świetne poczucie humoru, jesteśmy nakręceni, to jest fajne. To jest naprawdę fajne. Nie zapominajcie również o tym, że lękowcy mają cudowne cechy i my możemy góry przenosić, my możemy tyle zrobić w życiu, my możemy tyle rzeczy wykonać, ale pamiętajcie, że trzeba też zadbać o siebie, żebyśmy ciągle nie robili tego i nie wykonywali dla innych. I to jest właśnie to, te cztery płaszczyzny, które wam przedstawiłam, bardzo ważne, żeby pomóc sobie czuć znowu spokój w naszym życiu, kiedy lęk zabiera tą naszą fajną osobowość, kiedy źle się czujemy, kiedy jesteśmy przerażeni na co dzień. I to już jest kliniczne zaburzenie i to nam zabiera radość i zabiera spokój. Kochani, dostaję od was tyle zapytań, tyle maili, tyle DM-ów, tyle wiadomości, tyle WhatsAppów, tyle korespondencji elektronicznej. Jeśli chodzi o terapię indywidualną, jest mi bardzo przykro to stwierdzić, ale nie jestem w stanie przyjąć takiej ilości ludzi, ani psychicznie, ani fizycznie. Jako osoba z zaburzeniami lękowymi, ja bardzo muszę dbać o balans, bo naprawdę ostatnią rzeczą, która chciałabym, żeby się powtórzyła, to są moje zaburzenia lękowe z roku 2017 i 2018. To było coś, co nazywam swoim do dziś personalnym piekłem. Dlatego tak ważny jest dla mnie balans i nie jestem w stanie przyjąć takiej ilości ludzi. Naprawdę jest to niemożliwe. Dlatego stworzyłam narzędzie terapeutyczne, program taki terapeutyczny, online'owy, do pracy z lękiem. Właśnie na podstawie tych czterech płaszczyzn, które tutaj wam dzisiaj w tym podcaście przedstawiłam. Zrobiłam to na tej zasadzie, jak ja pomogłam sobie wyjść z zaburzeń lękowych oraz jak pomogłam ogromnej liczbie moich pacjentów wyjść z zaburzeń lękowych. Czyli to jest ten sam model, który ja stosuję w terapii, który przynosi rezultaty, naprawdę, i efekty. Często dostaję od was pytania, komentarze, że terapia nie pomogła, terapia nie działa. I tak, zgadzam się z wami. Nie wszystkie terapie są odpowiednio nakierowane na pracę z zaburzeniami lękowymi. Tutaj bardzo potrzebne są odpowiednie umiejętności i właśnie holistyczne i kompleksowe podejście do zaburzeń lękowych, fobii, ataków paniki. Dlatego czasami terapia, która jest psychodynamiczna, nie pomoże ci wyjść z zaburzeń lękowych. Wręcz odwrotnie, może nastąpić zwiększenie symptomów lękowych, kiedy lęk, który się pojawił w terapii, nie jest odpowiednio zamknięty poprzez stabilizację układu nerwowego. I tutaj dochodzimy do ściany. Dlatego przedstawiam wam to narzędzie dzisiaj, które jest bardzo pomocne i które wiem, że pomoże wam wyjść z zaburzeń lękowych, gwarantuję, ponieważ ja zrobiłam to wszystko, co jest w tym kursie i to, jak pomagam moim pacjentom i efekty są tego, moi drodzy. Naprawdę są tego efekty. W moim kursie jest również grupa zamknięta na na Facebooku oraz raz w miesiącu spotkania grupowe na Zoomie. Ja rozumiem, że spotkania grupowe nie są dla wszystkich, ale dla wszystkich tych, którzy lubią w grupie się dzielić, którzy są otwarci na pracę grupową, to przynosi też rewelacyjne efekty ta praca grupowa i ta praca grupowa również jest niesamowicie wspierająca.
A jeśli spotkania grupowe nie są dla Ciebie, to jak najbardziej możesz sam indywidualnie w zaciszu swojego domu pracować również z moim kursem, bo mam mnóstwo uczestników kursu, którzy pracują po prostu indywidualnie tylko z kursem i im to bardzo służy.
Więc kochani, kochany, kochana, jeśli jesteś zainteresowany moim kursem, tym narzędziem, programem terapeutycznym, to jest on dostępny na mojej stronie magdalenapala.pl w zakładce kursy. I mój kurs w tej chwili jest w promocji. Zapraszam Was, kochani, na moją stronę. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, możecie się ze mną skontaktować i zadać pytania odnośnie kursu. Podsumowując, chciałabym Wam z całego serca, kochani, życzyć tego, żebyście się wsłuchali w siebie, bo lęk oznacza, że opuściliście siebie już dawno. Stres, przebodźcowanie, przestymulowanie, rozpędzone myśli, ucieczka od emocji, zadaniowość, skupianie się na potrzebach innych, nieumiejętność odpoczywania, brak granic, nie potrafisz ustalać granic z innymi, to oznacza, że się gdzieś opuściłeś. Twój lęk krzyczy na ciebie i mówi do ciebie: zatrzymaj się, zwróć na mnie uwagę. Potrzebujesz siebie, potrzebuję ciebie, zwróć uwagę na siebie. Potrzebuję ciebie, czyli ja potrzebuję siebie samego. O to mi chodzi. To jest tak istotnym tutaj elementem właśnie w rozpoczęciu pracy nad sobą, jeśli chodzi o zaburzenia lękowe. Bo te wszelkie symptomy i objawy wam bardzo dużo mówią o sobie. Pamiętaj, żeby się wsłuchać i nie uciekać. I zastosować się do tego, co wam tutaj dzisiaj przekazałam. A jeśli jesteś zainteresowany, to z całego serca zapraszam Cię do mojego kursu. Dbaj o siebie, trzymaj się cieplutko. Bardzo Ci dziękuję za uwagę. Dziękuję Wam, kochani, za feedback, który otrzymuję i za to, że podcasty Wam służą. Jako właśnie taka mini terapia dostaję również takie od Was piękne maile i piękne słowa podziękowania. To jest miód dla mojego serca, że mogę Was w ten sposób wspierać. Trzymajcie się cieplutko, dbajcie o siebie i pamiętajcie, że lęk nie trwa wiecznie i pomimo, że jest lęk i on będzie, można go oswoić i można nauczyć się z nim żyć i można funkcjonować normalnie i cieszyć się życiem na tyle oczywiście, na ile życie nam to daje, bo w życiu to są momenty przeplatane i smutku, i złości, i radości, i przyjemnych chwil i wszystko jest dla nas dobre. Tylko chodzi o to, żeby odczuwać wszelkie aspekty właśnie życia, a nie tylko lęk i strach i być w ciągłym pobudzeniu i w ciągłym przebodźcowaniu i po prostu nie czuć czegokolwiek. To jest chyba najgorsze, co może być. A jeszcze do tego pojawiają się ataki paniki, właśnie te wszystkie objawy psychosomatyczne i życie nam przecieka przez palce. Dlatego bardzo Ci dziękuję jeszcze raz za uwagę i pamiętaj, że możesz wrócić do siebie. Dbaj o siebie. Trzymaj się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku mojego podcastu.